Piotr Wilk, samotnie jako pierwszy człowiek w historii, przeleciał super lekkim śmigłowcem przez Atlantyk. Tę podróż odbył w ubiegłym roku. Przed wyprawą nie nagłaśniałeś za bardzo tego projektu, czyli nie wierzyłeś w jego sukces i powodzenie?
Wierzyłem, aczkolwiek tutaj trzeba spojrzeć rzeczywistości w oczy, że czynników, które mogły uniemożliwić realizację tego projektu, było bardzo dużo. Przede wszystkim nie można sobie dowolnie modyfikować takiego sprzętu latającego i wyposażać w dodatkowe zbiorniki. To wszystko musi być jakby odpowiednio zaprojektowane i zatwierdzone przez nadzór lotniczy kraju, w którym śmigłowiec jest zarejestrowany. W tym przypadku były to Stany Zjednoczone. No i ta procedura czasami jest szybka, czasami jest niemożliwa. Także dopóki to nie zostało wykonane i ostatni podpis nie został złożony, no to nie było pewności, że ten dodatkowy zbiornik uda się legalnie zainstalować. Tutaj pomogło to, że po prostu fizycznie zamieszkałem na kilka tygodni w hangarze, gdzie ludzie, którzy mieli odpowiednie uprawnienia, żeby to zatwierdzić i skonstruować, po prostu się znajdowali, no i dopilnować, żeby to się wydarzyło. No i później na trasie też trzeba pamiętać, że to był czas COVID-u i gdyby od strony tej COVID-owej tutaj popytać, jak to trzeba zrobić, no to okazałoby się, że to jest niemożliwe, cały ten lot. No ale jak już od strony lotniczej, że tak powiem, znalazłem się na przykład w Kanadzie, no to okazało się, że jednak niemożliwe jest możliwe i tutaj ci urzędnicy znajdowali zawsze jakiś wyjątek od wyjątku, który spowodował, że to jest możliwe. Także to było dodatkowe wyzwanie. No i pogoda. Także to nie był najlepszy czas na to, żeby lecieć przez Atlantyk, no ale ja tego czasu do końca nie wybierałem. No, zdawałem sobie sprawę z tego, że...
Jest ryzyko.
Nie jest za duże. Tak, jest ryzyko. Nawet nie takie ryzyko. Oczywiście jest ryzyko takie, że tak jak poprzednicy, wyląduje w oceanie i no i ta pomoc ewentualna nie dotrze na czas. Ja się tego jakoś bardzo na początku nie obawiałem, bo wydaje się, że byłem bardzo dobrze przygotowany. Aczkolwiek po tym, jak doleciałem do Iqaluit w północnej Kanadzie, dowiedziałem się właśnie o historii Siergieja, który na tej trasie kilka lat wcześniej próbował właśnie śmigłowcem poniżej jednej tony przelecieć i wylądował w oceanie, no to wtedy się zacząłem bać. To rzeczywiście to mogło być.
A to była ciekawa historia tego Siergieja.
Zaczęło być stresujące.
Jakbyś mógł powiedzieć, no bo on rzeczywiście nie tylko tyle, że wylądował tam, ale też miał towarzystwo, które może jednak rzeczywiście spowodować gęsią skórkę.
Tak, no walczył przez kilka dni z niedźwiedziami polarnymi. Tutaj ja też się uzbroiłem w spraya, akurat to było najlepsze, co nie znaleźć na niedźwiedzia polarnego. On nie miał tego, nie był przygotowany w ten sposób, ale mimo to udało mu się z tymi niedźwiedziami przez te kilka dni zawalczyć i nie dopuścić do tego, żeby na jego górze lodowej tutaj go zaatakowały. Pilotów śmigłowcowych zachęcam do tego, żeby sobie to przeczytać w oryginale. Jest w internecie szereg artykułów na ten temat.
I rzeczywiście wcześniej, przed tym, jak nie usłyszałeś tej historii, nie brałeś pod uwagę, że może się coś takiego w ogóle wydarzyć?
Tutaj to niebezpieczeństwo było takie namacalne. To znaczy porozmawiałem na wieży z człowiekiem, który fizycznie uczestniczył w tej akcji ratunkowej.
Straży Przybrzeżnej,
spotkał
tak?
Się wręcz. Byłem i w Straży Przybrzeżnej, bo utknąłem ze względów pogodowych i kadłem ich na ponad tydzień. Dlatego miałem dużo czasu na to, żeby te wszystkie miejsca odwiedzić i porozmawiać, jak jeszcze mogę zwiększyć bezpieczeństwo tego przelotu i na jaką pomoc ewentualnie mogę liczyć, gdyby coś poszło nie tak. No tutaj niestety dowiedziałem się, że na niewiele mogę liczyć, także to nie były optymistyczne informacje, a przy okazji właśnie o tej historii Siergieja się dowiedziałem. Także troszkę człowiek, poznając tych ludzi, którzy fizycznie uczestniczyli w tej akcji, troszkę z innej perspektywy nabiera ten lot.
Powiedz mi, a rzeczywiście tak było, że rąbek tajemnicy został uchylony tej całego twojego projektu wyprawy, podczas gdy jako pierwszy człowiek w historii właśnie przeleciałeś przez odcinek Islandii, Norwegia, bez przystanku na Wyspach Owczych?
No było to możliwe dzięki kilku czynnikom. Przede wszystkim bardzo silny wiatr plecy, w ogon, który dawał mi troszkę większy zasięg niż normalnie. Dodatkowo też duża pomoc żony, bo ja miałem na pokładzie taki komunikator i tracker satelitarny, umożliwiający wysyłanie SMS-ów takich satelitarnych. I dzięki temu po niecałych 3 godzinach musiałem podjąć decyzję, czy jestem we właściwym miejscu, czy mam właściwą ilość paliwa i czy ta pogoda w tej Norwegii jest na tyle dobra, że mogę kontynuować lot, czy mogę odbić, czy muszę odbić na południe na wyspy Owcze, bo to była pierwsza taka decyzja do podjęcia. W zasadzie na samym początku mógłbym jeszcze zawrócić. Mimo tego silnego wiatru miałbym jeszcze paliwo do tego, żeby wrócić do miejsca startu. Druga decyzja to była właśnie wyspy Owcze, które miały na tyle dobrą pogodę, że do nich mogłem dolecieć, ale wiem, że tam bym utknął na kilka dni co najmniej, jeśli nie na ponad tydzień. A w Norwegii wyglądała pogoda bardzo dobrze. Także miałem bardzo komfortowy plan B i plan C tutaj w tym przypadku, dzięki temu, że właśnie żona pomagała w ocenianiu pogody, w przesyłaniu tych informacji pogodowych, do których jakby z pierwszej ręki nie miałem dostępu. I to wszystko było realizowane właśnie dzięki pomocy żony.
No już wiemy, dlaczego tak ci zależało, żeby została tym pilotem. To było wszystko dobrze przemyślany projekt.
Tak jest. I bardzo dobrze się spisała. Nawet bym powiedział, że ciężej pracowała przez te 20 dni niż ja, bo to było... Tak, to naprawdę wymagało bardzo dużo ciężkiej pracy. 4 monitory z pogodą, z moją trasą z trackera, z nawigacją taką samą, jak ja miałem, żeby wiedzieć, z czego wynikają pewne decyzje, bo gdybym ja podjął jakąś decyzję i na trackerze się okazało, że nie lecę w tym kierunku, tym powinienem, to żeby zrozumieć przy braku jakiejś takiej szybkiej komunikacji, zrozumieć, z czego ta decyzja wynikała. Także to była naprawdę ciężka praca. Mieliśmy taki jeden dzień, czy 2 dni, że jeden z kolegów, kontroler ruchu lotniczego, tutaj ją zastępował na tym stanowisku, powiedzmy, to naprawdę wtedy doceniłem, jaka to była ciężka praca z tej strony.
Czyli gorzej się wywiązywał z tych obowiązków. Ale nie będziemy tak mówić.
Nie byliśmy tak zgrani jak tutaj. Także to według mnie dała radę co najmniej tak dobrze jak profesjonalni kontrolerzy.
Przez Grenlandię przelatywałeś na wysokości niemalże lodowców, bo to było około 2 czy 3 metrów, tak, nad morzem. To dosyć nisko, nie?
Tak, no tak zazwyczaj się nie lata. Samolotami się nie lata z kilku względów bezpieczeństwa, czym wyżej w razie awarii silnika jest jakby dalszy dolot i można tutaj dotrzeć do brzegu czy do jakichś miejsc, gdzie można wylądować. Też ze względów osiągowych. Samolot lecąc wyżej ma mniejsze spalanie, leci szybciej, także osoby, które przez Atlantyk latają regularnie, nawet małymi samolotami, to jednak zdecydowanie trzymają się wysoko. Ale w tym przypadku jednak bezpieczeństwo zaważyło ze względu na turbulencję i na bardzo silny wiatr. Na tych wysokościach, które planowałem, ta turbulencja była znacząca, jak na ten mały statek powietrzny, i dużo lepiej było po prostu niżej. Czyli jakby poświęciłem tą możliwość dalszego dolotu w przypadku awarii silnika na rzecz tego, że po prostu ta turbulencja była mniejsza i mniej zagrażała temu Robinsonkowi. Też trzeba pamiętać, że jakby właśnie ta konstrukcja wirnika powoduje, że średnia czy silna turbulencja jest już niebezpieczna dla tego statku powietrznego. Mhm.
A powiedz mi, który z pokonanych odcinków zrobił na tobie największe wrażenie? Jakie widoki zapadły ci najbardziej w pamięć? Wydaje się właśnie, że może być ta Grenlandia,
ta wschodnia Grenlandia, tak jest. No, naprawdę najpiękniejsze miejsce na świecie moim zdaniem. Do tej pory myślałem, że to jest Islandia, teraz już wiem, że wschodnia Grenlandia jest przepiękna i te kry. Mnie nie udało się niestety żadnych zwierząt dostrzec podczas mojego przelotu, ale koledzy raportowali, że też można często spotkać właśnie misia.
Dziś, proszę Państwa, łączymy się z Piotrem Wilkiem, który samotnie przeleciał śmigłowcem przez Atlantyk. Za tą wyprawę dostał najbardziej prestiżową nagrodę podróżniczą w Polsce, Kolosa w kategorii Wyczyn Roku. Ale pasja naszego dzisiejszego gościa to także sposób na ratowanie życia innym, o czym porozmawiamy w kolejnej części rozmowy. Proszę zostać z nami.